Gość Radia Gdańsk.
A jest nim Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, spojrzeliśmy tutaj na mapy pogodowe, tylko minus 6 w Słupsku.
No można powiedzieć, że ciepło się robi, tak? No dobrze, niech ta zima się kończy, bo to rzeczywiście utrudni nam wszystkim życie.
To prawda, ale jak spojrzymy tam w modele dalej, to chyba końca jeszcze nie widać, ale zobaczymy. Zimy w polityce na pewno nie ma. Gorące emocje chyba budzi to, co się dzieje aktualnie między Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Sejmu. Chodzi o zaplanowaną na przyszły tydzień Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W programie ze strony Kancelarii Prezydenta pojawił się taki punkt dotyczący sprawdzenia biznesowych i towarzyskich kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Kancelaria Sejmu odpowiedziała w ten sposób, że prosi o dokoptowanie do tego planu posiedzenia to, żeby sprawdzić kontakty Karola Nawrockiego w środowisku pseudokibiców, a także w jego działalność w dawnym Grand Hotelu. Jak pan na to wszystko, Sopockim Grand Hotelu, to są wątki z kampanii wyborczej jeszcze, jak pan na to wszystko patrzy, na tę rozgrywkę teraz między marszałkiem
a kancelarią? Niepotrzebna wrzutka ze strony kancelarii pana prezydenta, bo my na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i uczestniczyłem w posiedzeniach w obecności poprzedniego prezydenta i tego prezydenta, no zawsze były omawiane sprawy rzeczywiście ważne dla bezpieczeństwa państwa, nie jakieś wrzutki polityczne. Jeżeli ktoś jest długo w polityce, a pan Czarzasty jest, ja jestem długo w polityce, ale pan Czarzasty jest jeszcze dłużej niż ja w polityce.
Chyba to było widać po tej odpowiedzi kancelarii, ale to tak, właśnie, niech pan skończy wątek najpierw, tak, jest prześwietlany?
Tak, wielokrotnie jest prześwietlany, czy przez służby, czy przez media, bo startuje w wielu wyborach, wygrywa wybory, przegrywa wybory. No siłą rzeczy o polityku, który jest długo w polityce, my się nic nowego w zasadzie nie dowiemy. No dowiadujemy się czegoś nowego, jak się ktoś nagle pojawia i aspiruje do ważnej funkcji w państwie, jak było z prezydentem Nawrockim. Więc to jest zupełnie niepotrzebna wrzutka na użytek polityczny i myślę, że na końcu przegrana, bo tak naprawdę można mówić o wielu zagrożeniach ze strony towarzystwa pana Nawrockiego. Czy on dalej ma te relacje bardzo bliskie z tym świadkiem, z tym półświadkiem, czy już nie? Czy być może kogoś w przyszłości będzie chciał ułaskawić z tych swoich dawnych kolegów? No więc można o tym też porozmawiać, jeżeli chce pan prezydent Nawrocki na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. I dobrze, że ta odpowiedź Kancelarii Sejmu taka była właśnie.
Włodzimierz Czarzasty mówi, ja jestem czysty, a pan, zwracając się do Karola Nawrockiego i właśnie na to doświadczenie w polityce chcę uwagę zwrócić. Sądzi pan, że to właśnie, bo niektórzy mówią, że to taki majstersztyk trochę to zagranie ze strony Kancelarii Sejmu, choć też wiadomo, że co chyba wczoraj Paweł Szefernaker przekazał, no, że nie będzie tego dokoptowania tego punktu i że to prezydent decyduje o tym, co się znajduje w programie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Niemniej jednak o tym mówi dzisiaj opinia publiczna po prostu.
No i o tym też my będziemy mówić. Nikt mi nie zabroni zabrać głosu w tej sprawie na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, więc będę też o to pytał, jeżeli chce o takich sprawach pan prezydent rozmawiać. Uważam w dalszym ciągu, że to jest niepotrzebne. Kancelaria Prezydenta powinna się wycofać z tego ostatniego punktu, bo to jest po prostu niepoważne. My się mamy zajmować sprawami bezpieczeństwa państwa, a bezpieczeństwo państwa jest ważniejsze od naszych sporów politycznych. No to po to jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zamknięte posiedzenia, nie ma mediów, nie ma opinii publicznej. My rozmawiamy między sobą o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa państwa. I tak to powinno wyglądać. I tak to wyglądało na przestrzeni lat, bez względu na to, kto był prezydentem Polski. I ja apeluję do kancelarii pana prezydenta, żeby się z tego punktu wycofano.
A jak pan ocenia w ogóle takie publiczne zapowiedzi tego, o czym będą rozmowy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Takie w mediach społecznościowych właśnie.
A co ma w tej sytuacji zrobić pan marszałek Czarzasty? No jeżeli został zaatakowany ze strony kancelarii pana prezydenta, no to jest odpowiedź, bym powiedział, nie lubię tego słowa, ale symetryczna do tego ataku. I tak jak powiedziałem, pan Włodzimierz Czarzasty jest bardzo długo w polityce, wielokrotnie był prześwietlany. Nie ma czegoś nowego, czego byśmy się nagle o nim dowiedzieli. Moglibyśmy dużo nazwisk polityków w tej chwili wymieniać, którzy są w różnych partiach politycznych i bardzo długo funkcjonują w polityce, to my się dziś nic nowego o nich nie dowiemy. Inaczej jest z panem prezydentem rzeczywiście Nawrockim, bo on się pojawił de facto w wielkiej polityce nagle i nie był sprawdzany tak, jak jest sprawdzany każdy polityk, który kandyduje chociażby nawet na prezydenta ważnego, dużego miasta.
No ale teraz trudno chyba sobie wyobrazić, żeby urzędujący prezydent był sprawdzany nagle przez służby, chociaż nie wiem, może, bo pan jest też członkiem Sejmowej Komisji Służb Specjalnych, więc może tam się pojawiają jakieś takie wątki.
No to to, co się pojawia na Komisji Służb, to musi zostać na Komisji Służb. Natomiast pan prezydent musi się liczyć z reakcją adekwatną do tego, co robi jego środowisko polityczne i robi on sam, bo przecież on firmuje ten porządek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jeszcze jest czas, jeszcze może się z tego punktu dotyczącego pana marszałka wycofać.
Panie pośle, jak się panu podoba ostatni sondaż przez Ibris przygotowany dla Rzeczpospolitej na czele Koalicja Obywatelska? Za nią jest Prawo i Sprawiedliwość ze znacznym spadkiem w porównaniu do wcześniejszych badań. Potem dwie konfederacje, w skrócie mówiąc, później Nowa Lewica, na końcu jeszcze PSL łapie się na Sejm. Efekt jest taki, że po 230 mandatów bierze i strona aktualnej koalicji, i strona partii opozycyjnych aktualnie. Taki remis idealny.
To jest sondaż na razie. Dużo czasu jeszcze przed nami. Kadencja jeszcze mniej jak 2 lata. Cieszę się, że nasi koalicjanci, w tej chwili PSL i Lewica, przekraczają próg wyborczy w tym badaniu. Lewica będzie się budować, moim zdaniem, właśnie marszałkowaniem przez pana Czarzastego. PSL-em się trochę przyzwyczailiśmy pewnie, że przez większą część kadencji oni zazwyczaj w sondażach progu wyborczego nie przekraczają. Im bliżej wyborów, tym częściej pojawiają się ponad progiem wyborczym. I Polskie Stronnictwo Ludowe też jest w tych sondażach zawsze nieco niedoszacowane, no bo oni wystawiają na swoje listy bardzo wielu szanowanych, lubianych samorządowców w gminach, w powiatach i to im też podnosi zawsze nieco wynik wyborczy. Więc To nie jest zły sondaż na te miesiące, które nam zostały przed wyborami. Musimy zrobić wszystko, żeby to poparcie było dla partii koalicyjnych wyższe, żeby większa była przewaga jeszcze Koalicji Obywatelskiej nad PiS-em. To tu jest spora premia wynikająca z naszego systemu wyborczego, z dzielenia mandatów, więc można być umiarkowanym optymistą, ale oczywiście wszystko...
Ale pod kreską, i też... przepraszam, że wejdę w słowo, pod kreską tak. Jest chociażby Polska 2050. No mówi się o tym, że duże problemy ta partia ma i różnie może być też z jej klubem parlamentarnym. To jest tak, że gdzieś tam pukają do drzwi klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej dzisiejsi posłowie Polski 2050?
Takich odgłosów, o takich pukania to nie słyszę, tak bym precyzyjnie odpowiedział, żeby nic więcej nie powiedzieć w tej sprawie. Nam bardzo zależy generalnie na stabilności naszych partnerów koalicyjnych, bo chcemy mieć stabilność w koalicji. Jeżeli nasi partnerzy będą stabilni, dobrze, że te wybory się w końcu u nich zakończyły, to też stabilna będzie koalicja. I na końcu ten wynik na końcu w głosowań musi być taki, że mamy większość w Sejmie i bez Polski 2050 jej oczywiście nie ma, ale tu nie słyszę żadnych niepokojących sygnałów, żeby coś mogło się wydarzyć takiego, żeby to zaburzyło większość parlamentarną.
Dobrze, zostawmy ten temat. Chcę zapytać pana, czy afera Epsteina będzie jakoś rezonować z polską polityką. Zdecydowaliśmy o powołaniu zespołu analitycznego i być może rozpoczęciu śledztwa w związku ze skandalem w USA związanym z pedofilią. Tak premier Donald Tusk powiedział przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. No i Polska ma współpracować ze służbami amerykańskimi między innymi, żeby wyjaśniać to, co się działo, bo są tam polskie wątki i tak jak premier podkreślał, chodzi przede wszystkim o ochronę ewentualnych polskich ofiar, które mogły się w tej sprawie pojawić, no przede wszystkim kobiet z Polski. Po co to jest? Bo niektórzy już to krytykują, że to jakaś taka PR-owa zagrywka ze strony pana premiera i że podobno nie ma czego wyjaśniać. Jakie pan ma zdanie w tej sprawie?
To się okaże, ja tego nie wiem. Wiemy, że są miliony dokumentów, że są wątki rzeczywiście polskie. Więc ten zespół na czele z panem ministrem Żurkiem będzie pracował i czy były przestępstwa, czy nie, to pewnie się dowiemy, ale żeby to w jakiś sposób miało wpływ na bieżącą politykę, nie wiem, nie sądzę, bo to tam nie chodzi przecież o politykę, chodzi o to, czy polscy obywatele na przykład, czy polskie dzieci, mówiąc wprost, nie były też ofiarą przestępstw. O to w tym wszystkim chodzi, a nie o jakąś wielką politykę. To nie zawsze musi chodzić o politykę, jak się konkurencja chce nasza wszędzie polityki dopatrywać.
Mm-hmm. A wiadomo już, kto wejdzie w skład tego zespołu?
Wydaje mi się, że słyszałem, że na czele ma stanąć pan minister Żurek i tam były wskazane osoby, również przedstawiciele po prostu poszczególnych służb.
Panie pośle, schodząc już z tematów ogólnopolskich, skupmy się na tutaj regionalnych problemach na Pomorzu, bo trochę ich jest. Jaka będzie przyszłość trasy Via Pomerania i co z finansowaniem dla tej inwestycji? Bo ostatnie tygodnie to są to między innymi informacje płynące od europosła Piotra Millera, który wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów nie zabezpieczyło środków na te inwestycje. Jak to wygląda w pana ocenie?
Powiem panu, że jeżeli słyszę głosy ze strony polityków PiS mówiących o inwestycjach, do tego inwestycjach drogowych na Pomorzu, to jest wyjątkowa bezczelność. Przecież oni rządy zaczęli od tego, że wywalili na całe
lata.
Chce pan
o trasie S6 powiedzieć pewnie.
Oczywiście, o tym, na czym nam tu szczególnie przecież, to nie tylko w Słupsku pewnie, czy tam w Lęborku, ale na całym Pomorzu zależało. Wywalili to na 6 lat i teraz oni mówią o tym, że oni się zajmują inwestycjami drogowymi. To jest na bardzo wstępnym etapie. Były też informacje ze strony doradcy pana premiera Kamysza, o jakie tu są możliwości finansowania. My chcemy, żeby inwestując dużo w polskie siły zbrojne, w polską armię, również inwestować w infrastrukturę, która w razie zagrożenia będzie służyć polskim siłom zbrojnym, ale na co dzień będzie służyć ludności cywilnej. Taki jest pomysł z budową czy dróg, czy jak mówimy o schronach, że możliwe są schrony na przykład pod obiektami sportowymi. Szereg takich rozwiązań, które...
No tak, tak zwane dual use, które jest odmieniane tak przez wszystkie przypadki, ale oddzielając to z polityki, z pewnych narracji, bo ja tu przyznam szczerze, pamiętam o trasie S6 i też mnie czasami... Dziwią pewne deklaracje niektórych polityków związane z inwestycjami na Pomorzu, ale zostawmy politykę i skupmy się na faktach. Rozumiem, że te środki nie zostały rzeczywiście do tej pory zabezpieczone i tutaj Piotr Miller nie mija się z prawdą, tylko mówi jak jest.
Są olbrzymie środki, które mamy w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej i mówił o tym doradca pana ministra Kamysza, że tam są... Tam jest możliwe również wykorzystanie środków na te prace bardzo, które nie są drogie, bo te prace przygotowawcze. My na razie nie mówimy o miliardach złotych, gdzie musimy już buldożerami pracować i budować drogę, tylko mówimy o pracach bardziej projektowych, przygotowawczych. To nie są wielkie środki, a w budżecie MON-u są po prostu miliardy. I mówił o tym pan Samsonowicz.
Marcin Samsonowicz, tak, wspominał o tym. Tu chodzi o środki z Military Mobility. Tam jest 17 miliardów euro przewidzianych na cały ten program.
A przecież my mówimy o dużo, dużo mniejszych, wielokrotnie mniejszych środkach. Tak trochę jest z drogami, że na początku jest dużo o nich dyskusji, dużo planowania, a jak wchodzi w fazę realizacji, to są wtedy i duże środki, i to dużo szybciej idzie. Ja pamiętam, jak musieliśmy też przekonywać do budowy właśnie S6, jak bardzo się cieszyłem, że są przetargi ogłoszone, że środki zapewnione, jak później mi szczęka opadła, jak po wyborach PiS tych przetargów nie rozstrzygnął i na 6 lat budowa drogi S6 zniknęła. No, Piotr Miller i środowisko PiS, nie wiem, może o Urzędzie Morskim jeszcze by chcieli porozmawiać, jak nam w Słupsku zlikwidowano Urząd Morski.
A to ja chciałem akurat porozmawiać o tym.
Bo to jest miękkie podbrzusze, ich nie będą chcieli o tym rozmawiać.
Jasne, ale trzymając się jeszcze Via Pomerania, rozumiem, że pan nie ma jakichś wielkich obaw, że ta trasa nie powstanie.
Mówią wojskowi, mówią ci, którzy pracują też w Ministerstwie Obrony, jak ona jest potrzebna, mówią, że ona jest ważna dla obronności. I jeżeli wiemy, jaki olbrzymi budżet mamy w Ministerstwie Obrony Narodowej, no to jeżeli coś jest ważne dla bezpieczeństwa państwa, to oczywiście można tutaj być optymistą. Natomiast do budowy dróg, często ta dyskusja trochę trwa, trochę trzeba się do tego dobrze też zabrać. To ci, którzy się znają na obronności, oni też powinni w dużej mierze zajmować się takimi detalami, nie wiem, jak chociażby czy przebieg, czy usytuowanie tej przyszłej drogi. Więc ja tutaj bym był optymistą. Przy tych środkach, które przeznaczamy na obronność i na infrastrukturę szeroko rozumianą, związaną z obronnością.
Panie pośle, to ten Urząd Morski wywołany przez pana, chcę jeszcze dopytać. Urząd Morski w Słupsku zlikwidowany w kwietniu 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I jest szansa, że on w kwietniu 2026 roku wróci rzeczywiście jako nowa jednostka w administracji?
Może jeżeli nie w kwietniu, to ciut później, ale niedużo później, dlatego że Są zapewnione środki w budżecie państwa na reorganizację urzędów morskich. Jest już jednoznaczna w tej sprawie i publiczny też komunikat Ministerstwa Infrastruktury. Mamy w Słupsku taką sytuację, że na jednym z budynków mamy tabliczkę Urząd Morski w Gdyni, na drugim Urząd Morski w Szczecinie. Ten urząd zajmował się szeroko rozumianym wybrzeżem środkowym, więc on będzie de facto scalany, no ale też szereg działań, szereg prac jest potrzebnych takich, żeby ten urząd mógł normalnie bez większych perturbacji rozpocząć pracę. W mojej ocenie reaktywacja urzędu, oczywiście będzie konkretna data od tego momentu urząd będzie funkcjonował formalnie, natomiast ten proces przywracania on trochę będzie jeszcze trwał, no bo jednak...
Tam pewnie będzie trzeba konkurs na dyrektora przede wszystkim zrobić.
Ale 6 lat minęło, trochę rzeczy się wydarzyło, różnie się potoczyły kariery zawodowe różnych ludzi, część odeszła, wygląda to inaczej, ale i też inne czasy mamy. Mamy szeroko rozumiane inwestycje związane z offshorem, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, jeśli chodzi o gospodarkę morską, więc to tak naprawdę pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby na tej części wybrzeża taki urząd funkcjonował, który jest trochę inny, ma trochę inną specyfikę, może mieć trochę inną specyfikę niż ten w Gdyni czy ten w Szczecinie.
I kończąc, panie pośle, tylko żeby ten wątek spuentować, dobrze, tu o krótką odpowiedź poproszę, bo czas tam się kończy. Ja rozumiem procedury organizacyjne, ale w pana ocenie, kiedy może być ten czas, kiedy Urząd Morski w Słupsku zacznie już funkcjonować po tej pierwszej takiej fazie rozruchu? To się uda zrobić wszystko w tym roku i od 2027 roku taką pełną parą ruszyć?
Będzie pełnomocnik, będzie zespołem nad tym pracował. No, wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby to ruszyło przed wakacjami jeszcze.
I to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.